Świat ludzkich uczuć.
Anna Kaszczyc, witam Państwa serdecznie. Tomasz Goska audycję realizuje i razem ze mną w studio psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, pan Bolesław Białas. Witam serdecznie.
Witam Panią, witam Państwa.
Dzisiaj, proszę Państwa, będziemy się porozumiewać. No mam nadzieję skutecznie. No będziemy mówić o porozumiewaniu się w kontekście osób współuzależnionych i zapraszamy Państwa do porozumiewania się również z nami za pomocą gadu-gadu 308-6701, skrzynka SMS-owa 509-056-590. Będziemy mówić o tym, jak skutecznie porozumiewać się powinny osoby współuzależnione, z czym mają problemy i mam nadzieję, że Państwo również włączą się w naszą rozmowę, opowiedzą o swoich doświadczeniach. I w temacie porozumiewania się Zakopower. Tak, że tak.
świat ludzkich uczuć.
Mów tak, żebym właśnie ja ciebie słyszał, żeby nie zapadła w nas głucha cisza. Przed chwilą te słowa padły. I my dzisiaj trochę o trudnościach z porozumiewaniem się, z mówieniem do innych osób współuzależnionych będziemy chcieli porozmawiać. No właśnie, jak prowadzą rozmowę osoby współuzależnione? Bo tak naprawdę nam się czasem wydaje, że rozmowę prowadzimy, że próbujemy się z kimś porozumieć, a jakoś nie wychodzi, nie dociera to, co chcemy przekazać. Trudno nam się rozmawia z kimś. Jak to jest w przypadku osób współuzależnionych, jak one prowadzą rozmowę?
No, rzeczywiście to. To jest ciekawa sprawa. Dlatego, że jak my mówimy o porozumiewaniu się, to mówimy o takiej rzeczy, że ja na przykład rozmawiam z panią, coś pani komunikuje, czyli o czymś mówię, pani o czymś mówi. Następnie przekazujemy wzajemnie sobie pewne treści, które wynikają, nie wiem, z naszych potrzeb, z naszej wiedzy, z naszych oczekiwań i tak dalej, i tak dalej. I to na tym polega porozumiewanie się. Tymczasem okazuje się, że no, jeżeli na tym polega porozumiewanie, to się po prostu dogadujemy. Natomiast to, o czym ja często słyszę od osób, od moich pacjentów, zarówno od osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych, to jest coś takiego, że one nawet ze sobą rozmawiają, ale się nie dogadują. I jak się temu bliżej przyjrzeć, to po prostu ta komunikacja między nimi jest szalenie zaburzona z paru powodów. Pierwszy taki, który się najbardziej rzuca w oczy, to jest coś takiego, że my mówimy o rzeczach, które naprawdę nie są dla nas ważne, nie są dla nas istotne, albo ubieramy w słowa rzeczy, których nie chcemy, bądź nie potrafimy powiedzieć wprost. Często to porozumiewanie się wielu współuzależnionych właściwie ma kłopoty z takim porozumiewaniem się, ponieważ jakby rozmowa jest używana do nieco innych celów niż do takiego jasnego przekazu komunikatu. Na przykład w trakcie rozmowy bardzo często osoby współuzależnione starają się tak dobierać słowa, żeby manipulować innymi ludźmi, żeby wywierać na tych ludzi jakiś wpływ, żeby tych ludzi kontrolować, czasem sprawiać im przyjemność, czasem pozbyć się poczucia winy. Często w tym, co mówimy, to się wyczuwa pewne stłumione uczucia, ukryte motywy, na przykład niskie poczucie własnej wartości. Czasem to paradoksalnie wygląda, bo na przykład my się wtedy, kiedy nam się chce płakać, my się po prostu śmiejemy. Kiedy my fatalnie się czujemy, mówimy, że czujemy się świetnie, czujemy się dobrze. Czasem usprawiedliwiamy innych ludzi. Szukamy wytłumaczeń dla ich zachowań. I czasem staramy się wynagrodzić tym ludziom jakieś ich rzekome krzywdy. Więc jak widzimy, ten podtekst w tym porozumiewaniu się jest często taki zupełnie nieprawdziwy, ponieważ tak naprawdę w takim porozumiewaniu się naszym zadaniem jest jakby pokazać siebie. powiedzieć o swoich uczuciach, o swoich potrzebach, a nie maskować tego, czyli po prostu kłamać. Czyli po prostu kłamać. Często w takim porozumiewaniu się u osób współuzależnionych występuje coś takiego, że my nie mówimy o pewnych rzeczach wprost. Czasem robimy jakieś takie aluzje do różnych naszych potrzeb, naszych pragnień, zamiast powiedzieć po prostu, o co nam chodzi. Bardzo często nam brakuje odwagi nawet takiej, w takim mówieniu o tym, co naprawdę myślimy. Jak to się czasem mówi, my nie myślimy, o czym mówimy, nie mówimy, o czym myślimy. To jest taka sytuacja, która nie wynika z tego, że jest ona jakoś tam założona z góry, że jest to robione celowo. Takie właśnie problemy z porozumiewaniem się osoby współuzależnione mają z bardzo oczywistych powodów. Pierwszy powód to jest taki, że nauczyły się tego we własnym domu, w relacji z alkoholikiem, po to, żeby chronić siebie. Bardzo często też jest tak, że nauczyły się tego w swoim własnym rodzinnym domu po to, żeby przetrwać. To był pewien sposób, ich sposób na życie. Nie mówienie tego, co się ze mną naprawdę dzieje. A raczej kontakt czy porozumiewanie się z ludźmi na ich warunkach. Przy takim poczuciu niskiej wartości, a generalnie to poczucie bardzo często u osób współzależnionych występuje, to jest właśnie taki sposób obrony. Nie? My mówimy ludziom to, czego oni od nas oczekują, ponieważ mamy poczucie, że my sami nie mamy nic do powiedzenia. Że my nie mamy własnego zdania, że my nie mamy własnych opinii na jakieś tam tematy, że my w ogóle jesteśmy gorsi, jesteśmy głupsi i tak dalej. W związku z tym nasze porozumiewanie się z otoczeniem polega na właśnie takim maskowaniu siebie i nie pokazywaniu siebie samego. Bardzo wiele osób współuzależnionych uważa, że właśnie tak się powinno robić. To nie jest nic złego, że nasze relacje z innymi ludźmi są takie, nazwijmy to, na ich warunkach i są takie właśnie, żeby, broń Boże, siebie samego nie pokazać w tych relacjach. No bo to jest groźne i niebezpieczne. A jak się ma jeszcze niskie poczucie wartości, to się człowiek zastanawia, to co ja właściwie mogę pokazać. To, co wynosimy z domu rodzinnego, tu mówię o dorosłych dzieciach alkoholików, czy z takiej relacji z osobami uzależnionymi, to jest przede wszystkim ta zasada, nie mów. Pamiętacie Państwo, jak mówiliśmy o tych trzech zasadach panujących w rodzinie alkoholika, czy w rodzinie osoby uzależnionej. No to jest pierwsza, to jest nie czuj, nie ufaj i nie mów. Czyli nauczyliśmy się czegoś takiego w życiu, że mówienie o swoich własnych potrzebach, o swoich własnych chęciach, czy o swoich własnych uczuciach może być dla nas niebezpieczne, ponieważ może wywołać jakiś niespodziewany na przykład atak ze strony osoby uzależnionej. Jak się tego tak uczymy, przyjmujemy taką postawę, no to właściwie ona nam w krew wchodzi. I zaczynamy mieć generalnie problemy w takim porozumiewaniu się z własnym z własnym światem, z całym światem. Bardzo wiele osób ma takie przekonanie, że na przykład mówienie nie to jest coś negatywnego. Jeżeli ktoś mnie o coś prosi, to ja nie odmawiam, ja nie mam prawa odmówić. A jeśli odmówię, to znaczy, że jest to naganne. Tego bardzo często ludzie uczą się już w swoich własnych domach. I ja jak tak oglądam czasem młodych rodziców, którzy no na przykład uczą dzieci dzielić się żarówkami. To jest niby, wydaje się to takie proste, oczywiste. Czasem jednak to nie jest to takie proste, dlatego że jeśli dziecko wyraźnie tej zabawki nie chce dać drugiej osobie, czy tam drugiemu dziecku, jeśli mu tak bardzo na tym zależy, to należy się zastanowić, co ta presja, którą my wywieramy na to dziecko, co ona mu robi w psychice. Nie? Kolejna rzecz, która jest jakby taką, jest czymś takim, co nas kształtuje, to taki przekaz, który my często otrzymujemy, czy w okresie dojrzewania, czy no, często też w dzieciństwie. Przekaz, który mówi o czymś takim, że nie należy mówić o swoich problemach, o swoich kłopotach. Z tym sobie trzeba radzić samemu. Nie? Już takim klasycznym przekazem z rodziny alkoholowej czy z domu alkoholika to jest to, że brudy pierzemy we własnym domu. Czyli jakby nie dzielimy się swoimi kłopotami czy swoimi problemami z innymi ludźmi, dlatego że to nie jest dobre. Nie wypada tego robić, nie wypada o tym mówić. Ale jednocześnie też mamy taką tendencję do czegoś takiego, że jeżeli ktoś się do nas zwraca o pomoc, my koniecznie musimy pomóc. I to osoby współuzależnione mają we krwi, to pomaganie innym w rozwiązywaniu ich problemów. Więc tutaj też to porozumiewanie się często odbywa na tej zasadzie, że ktoś nas po prostu w taki, przepraszam za wyrażenie, kanał wpuści i nagle on przestaje mieć problem, bo my mamy. Nie? I teraz no, zaczyna się pojawiać kłopot taki, że ta komunikacja czasem jest taka, czy to porozumiewanie się jest takie nie wprost, nie? Ja na przykład jestem z jednej strony jestem zły na tą osobę, że ona mnie takim czymś obarcza, ale nie mówię jej tego. Ja staram się jej pomóc, wymyślam za nią rozwiązanie jej problemów i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie Państwo, no, w jaki sposób tam ta druga osoba to może odebrać, nie? No ona to odbiera, no fajnie, no mam kogoś, kto za mnie pewne sprawy załatwi i często będę z tego korzystał, nie? Jakby tego przekazu takiego emocjonalnego, o którym mówiłem, typu moja złość, że ktoś mnie czymś obarcza, nie przyjmuję tego do wiadomości. Widzimy, że wtedy ta komunikacja, czy to porozumienie między tymi dwoma osobami jest kompletnie niemożliwe, ono jest zakłócone. Ponieważ my porozumiewamy na różnych poziomach. Jest ten poziom werbalny, niewerbalny i emocjonalny. I jeśli one są spójne, no to wtedy jest wszystko okej, nie? Natomiast jeśli coś tam... jeden poziom, że tak powiem, nie gra z innym, to mamy poczucie fałszu tej całej sytuacji. poza tym, no, czasem nazwać rzecz po imieniu, że jeżeli my nie przekazujemy tego, co chcemy przekazać, to kłamiemy. Czyli zaczynamy, że tak powiem, wchodzić w taką spiralę kłamstwa, z której to spirali trudno jest wyjść. My się po prostu do tego przyzwyczajamy, uczymy się takiego, a nie innego porozumiewania się. A to porozumienie oparte na kłamstwie jest bardzo kruche. Zwłaszcza, że to, co mówi przysłowie, kłamstwo ma krótkie nogi, nie? Znaczy, jak już człowiek zaczyna kłamać, to się musi mocno pilnować, żeby pamiętać różne wersje. Ja to czasem, jak rozmawiam z pacjentami, to oni mi mówią o tym, nie? Że to jest tak ostatnio rozmawiam z takim, nie mówi, proszę pana, wiem, jakie to jest męczące. Jak ja raz kłamię tej mojej żonie, to ja muszę tą wersję pamiętać. A ona jest w stanie tam zawsze na jakimś szczególe przyłapać. Nie? No, ja wtedy mówię, no wie pan, no to, to co pan to robi, nie? No, no bo tak trzeba, mówi. No, no nie będę jej prawdy mówił, nie? No i tu się zaczyna dylemat, nie? Istotne w tym wszystkim też jest to, że właściwie taka sztuka mówienia czy porozumiewania się to nie jest żadna magia. To nie jest nic trudnego. Tyle tylko, że no, prawda jest taka, że w takim prawidłowym funkcjonowaniu, w prawidłowym porozumiewaniu się my siebie samych odkrywamy. Ponieważ mówimy o tym, co myślimy, sądzimy, co czujemy, co poważamy, co kochamy i tak dalej, czego się boimy i tak dalej. No jeżeli jest taka sytuacja, że uważamy, mamy na swój temat takie myśli, że nie nadajemy się do niczego, to co mówimy, to właściwie biernie nasz stan oddaje, nie? Ponieważ jesteśmy przekonani, że całą rację mają inne osoby, że my właściwie racji nigdy nie mamy. Bardzo często czujemy się przez te osoby manipulowani, kontrolowani. My często czujemy złość, boimy się i tak dalej. Mamy poczucie winy, a przede wszystkim nam doskwierają pewne niezaspokojone potrzeby, których my nie potrafimy po prostu głośno powiedzieć. Nie? I tutaj się zaczyna tego typu paradoks, że my pewnych rzeczy pragniemy dostać właściwie to wszystko, o czym marzymy, ale uważamy, że właściwie na nic nie zasługujemy. Jeśli na nic nie zasługujemy, tak już coś bardzo chcemy, to musimy to wymusić. A jeśli musimy to wymusić, no to mamy też takie poczucie odpowiedzialności za to, co inni robią, za to, co inni mówią. W związku z tym nasze relacje są skażone takimi negatywnymi uczuciami, negatywnymi myślami. To, co często się pojawia w moich kontaktach z osobami współuzależnionymi, to na przykład różne schematy na swój własny temat. Różne czarne scenariusze. Różne takie właśnie schematy, które nam przeszkadzają w artykułowaniu czy w mówieniu o sobie, o swoich uczuciach i tak dalej, o swoich potrzebach, pragnieniach, dlatego że no, z góry sobie zakładamy, że ani tego nie dostaniemy, ani nie zostaniemy zrozumiani, albo że zostanie to wykorzystane przeciwko nam. Takie, no jeżeli się przyjmuje taką postawę, że w moim porozumiewaniu się z ludźmi wszystko, co powiem, czy obnażę jakieś tam słabości, jakieś problemy i kłopoty, to zostanie wszystko mnie kiedyś wykorzystane. No, w związku z tym, co ja robię najczęściej? No, najczęściej zaczynam manipulować tymi relacjami po to, żeby się chronić. Po to, żeby czasem, jak to mówią pacjentki, żeby nie oberwać, nie? Żeby nie oberwać za prawdę. Czasem to tak, jak się rozmawia z osobami współzależnionymi na ten temat, to one używają różnych takich pojęć typu, że ja nie kłamię, tylko nie mówię prawdy, nie? Albo nie mówię całej prawdy. No, dla mnie to się jedno drugiego, od drugiego niczym nie różni. Natomiast to inaczej brzmi. To tak ładniej trochę, nie? Jak tak ja powiem, że nie wszystko muszę mówić o tym, co chcę na przykład. No bo, nie wiem, bo zostanę, nie wiem, wyśmiany albo zlekceważony. A jakoś nie przychodzi mi do głowy coś takiego, że no jak ta druga strona usłyszy, co ja chcę, to mi to da. To jest rzadkość niesłychana. W związku z tym, po to, żebym ja coś tam otrzymał, tam się nieźle napracować. Nie? Muszę tak omotać, tak kombinować, cudować i tak dalej, żeby to w końcu dostać. Nie? Ja myślę sobie, że to może tak nie do końca ładnie brzmi, ale prawda jest też taka, że taki właśnie sposób porozumiewania się osób współzależnionych, on wynika po prostu z doświadczeń życiowych, jakie się nabyło w związku. Ja przypominam Państwu, że jak ja mówię o osobie współzależnionej, to jest to osoba, która usiłuje normalnie funkcjonować z człowiekiem, który sieje destrukcję w związku. Więc ona na tą destrukcję jakoś tam musi odpowiedzieć. Nie? Na przykład chowając się za jakiś tam pancerz, za jakąś maskę, czy inaczej, no nie mówiąc, że tak powiem, rzeczy, czy o rzeczach, które są dla niej ważne. Takie kontakty niesłychanie zubażają nas, naszych partnerów, cały właściwie nasz świat, ponieważ tak naprawdę to człowiek, tu taki truizm powiem, jest istotą społeczną, a to jego uspołecznienie się między innymi wyraża w tym, w jaki sposób on funkcjonuje w relacjach z innymi ludźmi. Czyli na ile jego porozumiewanie się z drugim człowiekiem jest autentyczne, gdyż tylko takie daje możliwość tak naprawdę bycia z drugą osobą, czy poznania drugiej osoby. Nie ma innej opcji. Wszystkie kłamstwa to są kłamstwa.
My za chwilę wrócimy do rozmowy teraz o innej rozmowie.
W dobrym raju aż się wspiąłem, żeby ujrzeć wreszcie rajski świat. Rzekłem, gadać chcę z aniołem, do siwego stróża spoza krat. Spytał nieba stróż o powód mej wędrówki do niebieskich wrat. Rzekłem, chcę mieć jakiś dowód, że gdy minie czas, nie będę sam. Nie jest łatwo pojąć nawet to, że co rano słońce świeci, że świat będzie, jakim stworzą go niepoczęte jeszcze. nasze dzieci. Zapytałem o sens w życiu mym i o prawdę zapytałem. Rzekł mój synu, problem leży w tym, żeś pobłądził życiem całym. Śmiał się nieba stróż i wyznał, że szkoda czasu na gadanie. Bo choć nawet czegoś dowiem się, to i tak się nic nie stanie. Nie, 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 nie jest łatwo pojąć nawet to, to, że co rano słońce świeci. Zapomnienie. I co zrobić ze swym życiem, by ciut na lepszy świat odmienić. Nim meteor obok nóg nam spadł, strażnik zabrał mnie do raju. A tam całkiem jak u babci sad, w którym śliwy zakwitają.
Ludzkich uczuć.
I wracamy do rozmowy. No tak, z jednej strony mówimy o bardzo prostych rzeczach. Z drugiej strony sami doskonale wiemy pewnie, że niejednokrotnie jest w życiu ciężko mówić o tym, co się czuje i co się myśli tak wprost. Bez względu na konsekwencje tego, co powiemy. A myślę, że osoby współuzależnione, jak tak sobie słuchają o tym, że warto mówić wprost o tym, czego byśmy chcieli, pewnie sobie myślą, że no jak ja mam mówić temu mojemu mężowi, który wiecznie chodzi pijany, o tym, czego bym chciała, jak doskonale wiem, że tego nie dostanę od niego, bo on jest ciągle pijany.
No. Super, to jest pytanie, które ja ciągle słyszę. I chyba nic, to można różnie potraktować. No. Ja to wtedy zadaję pytanie, a jaki sens ma rozmowa w ogóle z pijanym? No, na to pytanie trzeba odpowiedzieć. Jaki to ma sens? Rozmowa z pijanym o moich potrzebach, w ogóle o czymkolwiek. Trzeba pamiętać o tym, żeby w relacjach, czy nie można się porozumiewać w jakiś, na jakieś absurdalne tematy albo w absurdalnych sytuacjach. Po prostu ja taką zasadę stosuję w swojej pracy i proponuję to moim pacjentkom, osobom współuzależnionym, i to się sprawdza. Po prostu nie rozmawia się z pijanym o niczym, bo nie ma o czym po prostu. Taką zasadę trzeba sobie przyjąć.
Musimy na chwileczkę przerwać, bo mamy właśnie telefon. Witamy serdecznie na naszej antenie.
Witam również. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam porozmawiać na taki temat mojego męża, jak on się zachowuje, i moich, gdzie moje córki obie są odwrócone, żyję tylko z synową i z synem. Dlatego, że mąż ich tak przestawił, że po prostu ja nie mam, że wnuczka wychowałam najstarszego do 3 lat, gdzie wnuczek w tej chwili przechodząc nie powie nawet dzień dobry ani cześć babciu. Córka się nie odzywa, wnuczek, który chodzi do 1 klasy, się nie odzywa. Teraz najmłodszą córkę, która mieszka w Józefowie, tak przestawił, że po prostu tylko cześć przechodzi tak jak koło tej osoby. Co ja naprawdę bym serce wyjęła i jej dała, ona w tej chwili tak się zachowuje.
Mhm. Znaczy, ja rozumiem, że pyta pani, jak rozmawiać z bliskimi w tym momencie, kiedy oni nie mają ochoty na rozmowę,
no
tak?
No właśnie, to jest ciężkie. Mhm. Mi się serce kraje, dosłownie.
Tak, to wie pani co, poruszyła pani bardzo taki ważny, trudny temat.
Gdzie my z mężem mamy po pokoju, gdzie mamy wspólną kuchnię i wspólną łazienkę, gdzie ja mu nie wchodzę do kuchni, ja mu nie wchodzę do pokoju, proszę go tydzień czasu o pieniądze na leki, ja nie mam dzisiaj za co kupić leku, nie mam złotówki od niego.
Tak, rozumiem. Ja oczywiście z góry chcę powiedzieć, że ja trudno mi będzie mówić o pani indywidualnej sytuacji.
Oczywiście.
Dlatego,
że
no, ta audycja temu nie służy. Natomiast chciałbym powiedzieć o czymś takim. Mianowicie o tym, że warto, żeby pani uświadomiła sobie, jeśli pani tego nie wie, albo gdzieś tam pani zapomniała, że macie państwo, jesteście państwo takimi samymi ludźmi.
Oczywiście.
I macie takie same prawa.
Oczywiście.
Do różnych rzeczy.
Jeszcze słucha pan.
Tylko niech pani posłucha. To mieć te same prawa i wiedzieć o tym, to jest nie wszystko. Jeszcze te prawa trzeba egzekwować. I pani ma, ma pani takie możliwości.
Jakie?
No.
Dwie sprawy w sądzie to są możliwości. Proszę pana, gdzie jest policyjna sprawa, bo on mnie ciągle ręce wyciąga w tamtym roku, żeby nie syn, to by mnie zabił. I wycofałam w ostatniej chwili tę sprawę. Teraz ponowiłam tę sprawę. I przez policję jest ponowiona sprawa. O mało to elementy mi miał płacić po 300 zł, to 1 miesiąc mi zapłacił i to wszystko było.
No, ale widzi pani, dokładnie o tym mówię. Mianowicie o egzekwowaniu tego. Wie pani, warto się zastanowić nad sytuacją taką, w której pani najpierw robi sprawę, potem ją wycofuje. To tylko powoduje, że ja nie chcę wnikać, z jakich to było powodów, bo na pewno to były dla pani ważne powody.
Oczywiście.
Tyle tylko, że no, ponosi pani konsekwencje tego.
No niestety tak to jest.
I w związku z tym ja mówię, to co warto robić, to warto przede wszystkim, jak już się mówi A, to trzeba i powiedzieć B. Czyli trzeba próbować, starać się być konsekwentnym, znaleźć jakieś źródło wsparcia, które pani w tym pomoże. Ja rozumiem, że to trochę odbiegamy od tematu tej audycji. Ja rozumiem kobiety, które żony alkoholików,
tak,
które mają właśnie podobne sytuacje jak pani. Że najpierw robią sprawy, potem wycofują, nie są przekonane, bo łatwo nimi manipulować i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to, do czego wszystkie panie namawiam, do czego zachęcam, to do kontaktu z fachowcami, którzy wam w tym pomogą. Pomogą w takim wytrwaniu w pewnej decyzji, do której pani musi być, pani, wie pani co, pani, ja rzadko używam słowa musi, ale ona mi tutaj pasuje, pani musi być przekonana do tego, że pani ma takie same prawa jak mąż.
Oczywiście.
I I wtedy dopiero, jeżeli pani wewnętrznie będzie do tego przekonana, to będzie pani w stanie to egzekwować. I to wie pani, to, że pani mówi o tych alimentach, że tam raz pani dostała potem koniec, no to pytanie, to co dalej z tym, nie? Co dalej z tym można zrobić? Co to znaczy mieszkać pod jednym dachem i cały
i
czas
być obcym.
I być obcym, czy cały czas ustępować, nie?
Oczywiście.
Warto jest na to właśnie w ten sposób spojrzeć, żeby miała pani takie poczucie, że ma pani prawo do tego samego, co pani mąż.
Oczywiście.
Tylko, że inna sprawa, no to jest taka, że ja to często mówię, jeżeli my o siebie sami nie dbamy, to nikt o nas nie zadba.
Wie pan, to przepraszam, jest... że panu przerwę w tym momencie, że wnuczki mają łódka, wnuczki mają chipsy, wnuczki mają frytki przywożone z McDonald'su, wnuczki mają czekolady, a ja się patrzę na to. Wie pan, jak mnie to serce boli?
No, wie pani, to jest sytuacja taka rzeczywiście trudna dla pani, natomiast wie pani, to co bym chciał tak na koniec powiedzieć, to zachęcić panią do tego, żeby pani głowę podniosła.
Jak pani podniesie
głowę,
oczywiście.
I poczuje pani, że jest pani warta różnych rzeczy, to
no,
i one to zobaczą.
Oczywiście. Dobrze, dziękuję.
Dziękujemy
bardzo za telefon. Cóż, ja tak sobie słuchając tej rozmowy, tak sobie pomyślałam, że wracamy do tego, o czym pan wcześniej powiedział, że takie porozumiewanie się, mówienie o tym, czego potrzebujemy, tak naprawdę wynika z naszego poczucia własnej wartości.
Dokładnie.
Bo jeśli go nie mamy, jeśli nie wierzymy w to, że mamy właśnie prawa do pewnych rzeczy, że mamy prawo do spokoju, do tego, by być szanowanym i tak dalej, to nigdy, jeśli nie mamy takiego poczucia, to nigdy nie powiemy o tym, że tego potrzebujemy, że tak właśnie chcielibyśmy, żeby było, że może ktoś zacząłby się z nami liczyć, nie wyartykujemy tego i ten ktoś tak naprawdę żyje sobie obok i właśnie przechodzi, tak jak tutaj nam słuchaczka powiedziała, obojętnie.
Tak, to no to jest mało powiedziane, obojętne, bo z tego tutaj, o czym mówiła słuchaczka, to oprócz tego, że zachowuje się agresywnie, to jeszcze, że tak powiem, nastawia, tak według relacji słuchaczki, nastawia rodzinę wszystko niej. To nie są wcale rzadkie przypadki. Ja trochę się zatrzymałem nad tą rozmową, dlatego że bardzo często mam do czynienia z takimi właśnie osobami. Osoby współuzależnione mają na przykład żal do swoich dzieci, że są traktowane jak, tak miałem ostatnio panią, która mówi, proszę pana, no moje dzieci mnie traktują jak służącą, nie? Mi jest się trudno z tym pogodzić. Ja mówię, proszę panią, no a to pani zobacz, co pani robiła całe życie? Kim pani była? Nie? I to nie jest z mojej strony jakaś przygana, tylko pokazanie czegoś takiego, że ona tak naprawdę w życiu siebie nie ceniła. No to skąd te dzieci mają ją cenić? Nie? Ona ją ceniła jako sprzątaczkę, nie jako matkę. I tak ją traktują. Więc jak widzimy, mówimy o takim kawałeczku, tylko tym porozumiewaniu się, a ono jednak, ten właśnie sposób porozumiewania się ze światem, z drugą osobą, to głęboko wynika z tego, z różnych zakodowanych w nas rzeczy, między innymi z naszego sposobu widzenia samych siebie. Ja jestem w stanie mówić o pewnych rzeczach mocno, dosadnie, jeśli jestem z nich całkowicie przekonany. Jak nie jestem przekonany, to Już to z tym mówieniem to tak różnie może być. Albo powiem, albo nie powiem. Natomiast jest parę zasad takich, o których chciałbym powiedzieć i których warto się trzymać, żeby ta komunikacja, czy to porozumiewanie się było takie satysfakcjonujące dla nas. Pierwsza sprawa to jest taka, no właśnie, to jest to mówienie nie. To mówienie nie jest, to jest trudne dla współuzależnionych, ale warto jest to próbować robić, bo to się da zrobić. Takim, ja mówię, na takim szkolnym przykładem to jest to, że jak ktoś coś ode mnie chce, a ja nie jestem w stanie tego zrobić, albo nie chcę tego zrobić, to zaczynam odpowiedź od słowa nie. Nie od słów typu być może, albo wydaje mi się, albo coś takiego, nie? Mówię to w sposób jasny, taki, żeby to było usłyszane. Kolejna rzecz to taka, żeby mówić to, co się myśli i myśleć o tym, co się mówi. To tak trochę paradoksalnie brzmi, ale to w skrócie to się zawiera w takim sformułowaniu, że jak nie wiesz, co o czymś myśleć, to się nie odzywaj. Zastanów się. Jeżeli czegoś nie wiesz, to po prostu mów, że nie wiesz. Nie kombinuj, nie cuduj i tak dalej. Jedną z takich ważnych zasad porozumiewania się jest takie mówienie o pewnych rzeczach wprost, mówienie od razu o sednie sprawy i kończenie. Bez takich ogródków, jak to się mówi, takiego mówienia, czy gadania ogródkami, jakimiś tam Bóg wie czym i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że tak naprawdę to nam ułatwia komunikację. Ja pamiętam, że najgorsze co słyszałem od bliskiej mi osoby, to co mnie zawsze z równowagi wyprowadzało skutecznie, to był taki tekst pod tytułem, jak pytałem o coś tam, o jakieś tam sprawy ważne, czy o coś, co mam zrobić w jakichś tam ważnych sprawach. Jeśli odpowiedź brzmiała domyśl się, albo powinieneś się domyślić, no to był tekst, który właściwie zamykał rozmowę. Ja już nie wracałem do tematu, ponieważ uważałem, że z jakichś tam powodów zostałem, że tak powiem, no zostałem ścianę, a nie będę ściany rozwalał, bo mi się nie chce, nie? Nie mam do tego narzędzi. Kolejna sprawa to taka, że warto jest mówić o swoich problemach i kłopotach, ale warto to robić w określonych sytuacjach, odpowiednich sytuacjach i wobec ludzi, co do których mamy zaufanie i co do których wiemy, że nie wykorzystają przeciwko nam tego albo nas po prostu nie skrzywdzą.
Nie, tak to ja myślę, że osoby współuzależnione czasem nie mówią o tym, co czują, ale bywają też takie osoby współuzależnione, które mówią dużo o tym, co czują, że mają poczucie krzywdy i tak dalej. I tak naprawdę, jeśli spotykają się z kimś, nazwijmy to niezależnym, mówią o tym, jakim jest ciężko w życiu, to tak naprawdę nie chcą słuchać, co ta druga strona ma im do powiedzenia. Mhm. Bo najczęściej pewnie padają słowa, że to zrób coś z tym.
No, to tutaj nie mówimy, to wy pani, to nie mówimy tutaj o porozumieniu. Ja cały czas mówię o porozumieniu, a pani w tej chwili nie mówi o porozumieniu, bo to nie jest porozumienie. Ja chcę powiedzieć, że mamy prawo do tego, żeby pewnych rzeczy nie słuchać, albo się nimi nie zajmować. I warto jest sobie to prawo uświadomić. i przerywać na przykład tego typu kontakt, który tak naprawdę nie służy porozumieniu, tylko służy takiemu odstrzelaniu się ze swoich własnych problemów. Ja bardzo często mam takie kontakty z pacjentami, zarówno z alkoholikami, jak i współuzależnionymi, polegające na tym, że jeżeli ja coś tam mówię, to w pewnej chwili przestaję mówić, ponieważ podsumowuję nasz kontakt w ten sposób, mówiąc, że słuchaj, ty mnie w ogóle nie słuchasz. Jak ja mówię, to ty już myślisz nad odpowiedzią. Umiejętność słuchania w ogóle w takich relacjach, w takich kontaktach jest niesłychanie ważna. Jak mówię umiejętność, to znaczy to jest coś, czego się można nauczyć, tylko trzeba chcieć i trzeba to robić.
Znaczy, konkluzja jest taka, że mówi pan tutaj o tym, że warto mówić o tym, co się czuje, ale i warto słuchać.
Ale i warto słuchać, oczywiście, dlatego, że to, co jest istotne w takim właśnie mówieniu o swoich problemach, o tym, czym się żyje, no to jest po prostu pokazywanie siebie. Czyli mówienie prawdy o sobie, o tym, jakim ja jestem, a nie jakim bym chciał, żeby mnie ludzie widzieli. Nie? Tak naprawdę porozumienie następuje wtedy, kiedy obie strony tego chcą i kiedy obie strony się wzajemnie słuchają. Takie aktywne słuchanie polega też na takim słuchaniu ze zrozumieniem. My bardzo często, uczymy, chociaż to może jest i dobre słowo, jak uczymy takich różnych metod komunikowania się, to robimy coś takiego, że na przykład proponujemy pacjentom, którzy to ćwiczą, żeby na przykład, jak czegoś nie rozumieją, dopytywali te osoby. Żeby to porozumienie było, pełne, nie? Ale mówię, ono będzie pełne wtedy, kiedy będziemy mówili o sobie prawdę. O sobie, o swoich poglądach, o swoich wartościach, ale także będziemy pamiętać o czymś takim, że nasze wartości, czy nasze widzenie świata nie musi być zbieżne z widzeniem świata innej osoby. Że ona może dokładnie inne wartości wyznawać i mieć do tego prawo takie same jak my. Dawanie drugiej stronie takiego prawa doprowadza do jednej rzeczy, mianowicie, że my przestajemy manipulować i przestajemy wychowywać. Dlatego, że mamy pewne granice, poza które nie wychodzimy. Nie? To nie jest tak, że każde porozumienie się to musi się kończyć tym, że ja nie wiem, ja będę miał takie same zdanie jak ty, a ty będziesz miała takie same zdanie jak ja. To nie o to chodzi. Natomiast w relacjach osób współuzależnionych bardzo często takim najważniejszym elementem w ogóle porozumienia to jest to, że ma być tak, jak ja chcę. Albo jak będziesz taki, jak ja chcę, to wtedy będzie dobrze.
Zrozum mnie tak, jakbym chciała, żebyś zrozumiała.
Zrozum mnie, albo rób to, co ci mówię. To zresztą o tym, żeśmy mówili już w którejś tam z poprzednich audycji, mówiąc właśnie o takiej kontroli, o manipulowaniu i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy też o tym, że to, co inni mówią, nie musi nami kierować. To nie jest tak, że inni są, że tak powiem, wszyscy są od nas mądrzejsi, w związku z tym my się tam temu poddajemy, nie? To też jest nasz wybór. My dokonujemy tego wyboru, nie inni za nas. To, o czym warto pamiętać, to o tym, że my nie musimy się godzić na to, żeby ktoś nami manipulował albo nas pędzał w poczucie winy i tak dalej. No my musimy to zobaczyć po prostu. co ta druga strona chce osiągnąć na przykład w takim porozumiewaniu się z nami, nie? W takiej relacji. To jest taka, ja często się posługuję taką formułą, że warto się nauczyć mówić, kocham cię, ale siebie też kocham. Muszę to zrobić w swoim własnym interesie. Czyli jakby patrzeć na tą relację też przez pryzmat siebie. To, co jest istotne też, to właśnie to, o czym mówiliśmy na początku tego wejścia po piosence, to właśnie to, żeby nauczyć się ignorować pewne nonsensy. Czyli na przykład wcale nie musimy się zgadzać na to, żeby rozmawiać o czyimś uzależnieniach, czy o czyichś nałogach. Jeśli coś nie ma sensu, to po prostu nie ma sensu i koniec. Nie musimy się z wielu rzeczy tłumaczyć, a to jest w ogóle coś, co osoby współzależnione uwielbiają po prostu robić. I to niesłychanie utrudnia jakiekolwiek porozumienie. Ja to znam z takich relacji ze współzależnionymi i z dorosłymi dziećmi alkoholików, że one często jak mówią na przykład na temat różnych destrukcyjnych zachowań alkoholika, to nie potrafią po prostu opowiedzieć o faktach i się zamknąć. No, one muszą to wytłumaczyć. Najczęściej to tłumaczą właśnie tego alkoholika, czy tego tam krzywdziciela i tak dalej, no bo on tak i tak i tak i tak i tak, nie? Jeżeli coś takiego się pojawia, no to właściwie można powiedzieć, że... No to
brak w tym logiki.
Nie tyle brak w tym logiki, ale to jakby pokazuje no mój stosunek do całej tej sytuacji, czyli to moje poczucie niższości. No, on ma prawo takie rzeczy robić, a ja nie mam prawa do tego, żeby to przerwać, albo żeby tego nie tolerować. No. A prawda jest taka, że po prostu my mamy takie same prawa jak ta druga osoba. I warto jest, no, jeżeli się kierujemy tego typu spostrzeżeniem, to zupełnie inaczej wtedy zaczynamy funkcjonować. I nasze porozumiewanie się z innymi ludźmi przebiega na zupełnie innych płaszczyznach. Pamiętajmy o tym, że my możemy mówić o naszych problemach, naszych kłopotach, wcale nie oczekując od otoczenia, że nas z tych kłopotów wybawi, bo tak naprawdę to są nasze kłopoty, musimy się z nimi sami poradzić. Czasem warto jest, czy często warto jest, szukając jakichś rozwiązań, no mieć wsparcie z drugiej strony. Ale to wsparcie to nie znaczy obarczanie drugiej strony swoimi własnymi problemami na zasadzie, że ona to za mnie załatwi, nie? Bo to ja mam załatwić, to jest mój problem, nie tej drugiej osoby. To, co istotne, to jest też to, żeby umieć wyznaczać granice. Umieć wyznaczać granice w takich relacjach i w takich granice, poza które się po prostu nie będziemy posuwać. To, co się często pojawia właśnie u osób współzależnionych, to taka właśnie ta chęć, a właściwie taki przymus niesienia pomocy. Warto jest przećwiczyć sobie taką sprawę, czy takie stwierdzenie, że no jest nam przykro, że masz taki problem, ale ja nic z tym nie mogę zrobić, nic się na to nie mogę poradzić. Jeżeli to jest prawdziwe, no to powiedzmy to, to się tego nie bójmy, dlatego że to jest prawdziwe. E... To, co mi się tak trochę kojarzy z tym telefonem dzisiejszym, to też takie właśnie czasem słyszę od współzależnionych, że nikt ich właściwie poważnie nie traktuje, nie? No ja się pytam, no a jak ty siebie traktujesz? To jest czasem pewne odkrycie, którego dokonują na drodze do wychodzenia ze współzależnienia. Zobaczenia, kim ja jestem dla innych osób i na ile to jest moja zasługa. Nie? Taka zasługa czasem oczywiście w cudzysłowie. Truizmem jest mówienie czegoś takiego, że no, człowiek po coś mówi, nie? Mowa jest takim narzędziem porozumienia się. Ona pomaga nam zrozumieć innych, ale też pomaga zrozumieć samych siebie. Im bardziej w tych relacjach jesteśmy autentyczni, czyli im bardziej mówimy o sobie, o swoich odczuciach, o swoich potrzebach, tym to porozumienie jest głębsze, jest dla nas ważne. Czasem w bardzo intymnych rzeczach jesteśmy w stanie się porozumieć. A czasem to właściwie niewiele mamy do powiedzenia, ale szukamy kontaktu z innymi ludźmi. Dlatego, że on nam jest potrzebny do życia. No, eremitów w historii było trochę, ale oni też nie byli samotni, bo oni się kontaktowali z Panem Bogiem. Nie? A jednak z kim się kontaktowali, mimo że tam gdzieś siedzieli i nie odzywali się do nikogo i tak dalej. Niby do nikogo, nie? Do człowieka. Ale to, co jest istotne w porozumiewaniu się, to właśnie to, żeby być w tym autentyczny, żeby mówić prawdę i się tej prawdy nie bać. Oczywiście o pewnych rzeczach nie warto trąbić całemu światu. O pewnych rzeczach, jak to czasem mówię, z pijanym się nie rozmawia, dlatego że to nie ma specjalnego sensu, nie? Ale to, jaką my decyzję podejmiemy, no to już zależy od tego, na ile czujemy się odpowiedzialni za siebie. Bo to z poczuciem odpowiedzialności też idzie w parze.
No i myślę, że warto też zainwestować w poczucie własnej wartości, żeby móc nauczyć się porozmawiać. Rozmawiać tak, żeby nas słyszano.
Tak.
Także myślę, że warto też na to zwrócić uwagę i
żeby nas słyszano, ja tak przerwę, żeby nas słyszano i żebyśmy sami siebie słyszeli.
No i przede wszystkim, proszę Państwa, warto być sobą i mówić to, co się czuje, to, co Państwo myślą, bo dzięki temu też, nawet jeśli nie otrzymujemy tego, co chcielibyśmy uzyskać w wyniku takiej rozmowy, zyskujemy takie uwolnienie też z siebie tego, co gdzieś tam czasem w nas miesiącami dojrzewa. Więc taka trochę wolność też rozmowom również przychodzi. Mam nadzieję, że Państwo będą czynić kroki ku porozumiewaniu się. No i to, że to porozumiewanie się będzie owocne dla Państwa. Warto też przy okazji mówienia o porozumiewaniu się być może rozważać też kwestię podjęcia terapii, bo to też w wyniku porozumiewania się z osobami, które są fachowcami, które mogą Państwu pomóc, chociażby w tym poczuciu, odzyskaniu poczucia własnej wartości, w wyniku porozumiewania się mają Państwo też taki ogląd na siebie. Być może osoby współuzależnione robią błąd, myśląc, że idąc na terapię uzyskają właśnie jasne odpowiedzi na wszystkie dylematy. Gotowe recepty, właśnie. Na zasadzie powiem, co czuję i uzyskam odpowiedź, czyli ten błąd, o którym pan wspomniał, że mówiąc o tym, co się czuje, nie zawsze trzeba oczekiwać, że ktoś nam rozwiąże problem.
Oczywiście.
Da gotową receptę, ale warto mówić o tym, bo chociażby słuchając drugiej strony, mamy jakiś ogląd na nas samych i być może dzięki rozmowom z innymi ludźmi zaczynamy się zastanawiać nad samymi sobą. Patrzymy inaczej na siebie.
Tak.
Więc
ja powiem coś takiego, że tak mi teraz przyszło do głowy taka myśl, że takim hitem w mojej poradni, i nie tylko w mojej, ale mówię tu o mojej głównie, jest tak zwana szkoła dla rodziców. Szkoła dla rodziców to jest taki projekt bardzo ciekawy, ja nie będę o nim tam zbyt dużo mówił, powiem tylko, że on uczy właściwie porozumiewania się z własnym dzieckiem. A tak naprawdę to ja mam wrażenie, że on uczy nas samych tego, jaka jest jakość naszego właśnie porozumiewania się nie tylko z własnym dzieckiem, ale wszystkim samym sobą. Muszę powiedzieć, że te zajęcia się u nas odbywają od dłuższego czasu. Prowadzą je osoby, które no już to wiele lat robią, są świetnymi fachowcami. I to jest coś, co na przykład bardzo, bardzo jest przydatne dla osób współuzależnionych od alkoholu, które właściwie ruszają z innymi sprawami, a szkoła ta ma określone ramy czasowe, zajmuje się określonymi rzeczami i tak dalej. Okazuje się, że taki nawet sposób pracy powoduje coś takiego, że my zaczynamy bardziej, ja to tak mówię, bardziej dostrzegać prawa dziecka, ale też i bardziej dostrzegać własne prawa. Ja mówię o tym tak, nie zachęcam za bardzo do tego, żeby tam się zgłaszać, bo to mówię już strasznie dużo tam z ludzi na to i mężczyźni przychodzą mi kobiety, ale no jest to rzeczywiście coś takiego, co pomaga nam w takiej jasnej, prostej komunikacji. Mówię też o tym dlatego, że jako, kurczę, tak czas ucieka, no to się będę stresował. Jako dziadek dwuletnich wnuków mam niesamowitą frajdę, jak obserwuję, w jaki sposób one, nie bardzo skażone jeszcze cywilizacją, czyli wychowaniem, jak one się porozumiewają z nami, jak one się porozumiewają między sobą. Ile jest prawdy i takiej autentyczności w tych relacjach. Często im tego, tak jak patrzę, często im tak tego zazdroszczę, nie? Że nam nie wypada. Bo nam wbito do głowy pewne zasady, które zresztą mają swoją rację bytu w takich zdrowych, normalnych relacjach. Nie w relacjach, gdzie jedna osoba sieje destrukcję, a druga usiłuje to lepić. Mimo że ten garnek jest taki popękany, to tak go lepi i tak udaje, że jest normalny. Nie? To jest właśnie rola współzależnionych, którzy tak właśnie funkcjonują. I warto jest się temu głębiej przyjrzeć i warto jest to zmieniać po prostu, bo naprawdę warto. Naprawdę warto.
Zachęcamy Państwa do tego. I cóż, czas kończyć naszą audycję. Moim Państwa gościem był psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, Bolesław Białas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo Państwu, tym co wytrzymali. Dobranoc.
Tomasz Goska, Anna Kaszczec. Żegnamy również Państwa i zapraszamy na kolejną audycję.
plątał drogi, najżarliwszy gniew, dwa słowa obce światy, jeden marny kres. Dokąd, 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 dokąd ślepy wiedzie los? Po co z duszy płynie głos? Już szklanka pusta, stygnie lampy żar, zamyka bólem usta, niewymowny żar. Słowa, 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 wąca rzeka słów. Droga, 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 wiorsty pusty dróg. Milion ptaków rozkruszy sen. Wyśnisz w końcu kiedyś taki dzień, świt nadziei twej, świt nadziei twej, świt nadziei twej, świt nadziei twej.
Ludzkich uczuć.